Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim, a kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicza Ojca mojego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Wśród pięknych, uświęconych tradycją modlitw do świętego Michała Archanioła, koronki uwielbienia do dziewięciu chórów anielskich, godzinek do świętego Michała Archanioła, pieśni, które wspólnie wyśpiewywaliśmy oraz wielu innych form pobożności, znajduje się, siostry i bracia, jeszcze jedna szczególna, o której Kościół mówi, że jest prawdziwą perłą duchową, niezwykle mocna i skuteczna w walce ze złem i szatanem. Modlitwa zwana również małym egzorcyzmem papieża Leona XIII. I w naszych domach zakonnych, jak w większości parafii naszej ojczyzny i w Europie, ta modlitwa jest codziennie odmawiana na zakończenie mszy świętej. Dzisiaj, kończąc ten czas świętych rekolekcji, chcemy w sposób szczególny poznać jej historię, a także moc, jaką niesie do każdego z nas, odmawiając w czasie tej Najświętszej Eucharystii i innych. Otóż w tak zwanej starej liturgii przed Soborem Watykańskim II kapłan sprawujący Eucharystię wraz z wiernymi po zakończeniu mszy świętej odmawiał modlitwę dziewczynną, najpierw do Matki Bożej, a później do świętego Michała Archanioła. I słowa tej ostatniej ułożył papież Leon XIII, a wiązało to się z pewną niezwykłą wizją, w której sam Ojciec Święty uczestniczył. Opisana została w krótkich słowach przez przegląd Ephemerides Liturgiae z 1955 roku, a autor ojciec Domenico Poczynino relacjonuje, że pewnego poranka 13 października 1884 roku wielki papież Leon XIII zakończył mszę świętą i uczestniczył w innej, odprawiając dziękczynienie, jak to zawsze miał zwyczaj czynić. I w pewnej chwili zauważono, że Ojciec Święty energicznie podniósł głowę, a następnie utkwił swój wzrok w czymś, co unosiło się nad głową kapłana odprawiającego mszę świętą. Wpatrywał się niezruszenie, bez mrugnięcia okiem, ale z uczuciem przerażenia i zdziwienia. Coś dziwnego i coś nadzwyczajnego wtedy działo się z Ojcem Świętym. Wreszcie, jakby przychodząc do siebie, dał lekkim, ale energicznym uderzeniem dłoni znak, wstał i udał się do swego prywatnego gabinetu. Na pytanie zadane przez jego osobistego sekretarza, czy Ojciec Święty czuje się dobrze i czy może czegoś potrzebuje, on odpowiada nie nic. Ale upływa, siostry i bracia, czas 30 minut. Ojciec Święty nakazuje przywołać do siebie sekretarza kongregacji obrzędów, daje mu zapisany arkusz papieru i poleca wydrukować go i rozesłać do wszystkich biskupów ordynariuszy na świecie, a tekst zawierał modlitwę do świętego Michała Archanioła, która brzmi: Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzą niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Kiedy zapytano Ojca Świętego, co się zdarzyło w chwili dziękczynienia po mszy świętej, Ojciec Święty odrzekł, że w chwili, kiedy zamierzał zakończyć już swoją prywatną modlitwę dziękczynną, nagle usłyszał dwa głosy. Jeden łagodny, a drugi szorstki i twardy, i usłyszał taką oto rozmowę. Szorstki głos: mogę zniszczyć twój kościół. Łagodny głos: możesz, uczyń więc to. Szorstki głos: do tego potrzeba mi więcej czasu i władzy. Łagodny: ile czasu, ile władzy? Szorstki głos: od 75 do 100 lat i większą władzę nad tymi, którzy mi służą. Łagodny głos: masz czas, będziesz miał władzę, rób z tym, co zechcesz. Widzimy zatem, moi drodzy, że walka duchowa dobra ze złem toczy się nieprzerwanie od chwili upadku pierwszego człowieka, choć na przestrzeni wieków ma i przybiera różne formy. Dziś także chrześcijanin nie jest wolny od ataku złego ducha, który chce go oderwać od Chrystusa i zwieść ku potępieniu. Święty Ignacy Loyola w swoich zapiskach zanotował, że wyróżnia się dwa obozy. Jeden obóz to ten, który znajduje się pod sztandarami Chrystusa, a drugi obóz to ten, który jest pod sztandarami szatana. I każdy człowiek musi opowiedzieć się, po której ze stron. Wielu jednak dzisiaj, poddając się wpływom agnoscytyzmu czy też obojętności religijnej, odsuwa od siebie ową decyzję, sądząc, że przecież w życiu, jak i po śmierci, jakoś to będzie. Ale przecież, kiedy otworzymy kartę Ewangelii, tam wyczytamy, że nie dopuszcza ona postawy rozdwojonego serca. Można służyć albo Bogu, albo szatanowi, z którym walczy nieustannie święty Michał Archanioł. Czy jednak dzisiaj ludzie uznają fakt istnienia osobowego zła? Kongregacja Nauki i Wiary wydała ciężki dokument, który został opublikowany w Osservatore Romano 26 czerwca 1975 roku, w którym zapisano, że wiara chrześcijańska i demonologia, w której między innymi stwierdza, że określenia szatana i diabła nie są tylko personifikacjami mitycznymi i funkcyjnymi, których znaczenie ograniczałoby się jedynie do podkreślenia w dramatyczny sposób wpływu zła i grzechu na ludzkość. Tego rodzaju poglądy, rozpowszechniane przez niektóre czasopisma i inne ośrodki propagandy mającej na celu kreowanie stylu życia tak, jakby Boga nie było i szatan nic nie mógł zmącić i zniszczyć, muszą wywoływać zamęt w sercach i umysłach ludzkich. Przecież dalej, kiedy zgłębimy się w Pismo Święte, pięknie wyczytamy, jak Jezus mówił o istnieniu upadłego anioła, tego złego. Wyczytamy, że jest zabójcą od początku w Apokalipsie, że jest kłamcą i ojcem kłamstwa. W liście do Koryntian w drugim wyczytamy, że przybiera postać anioła światłości. Ale jest także nazywany władcą tego świata. Dlaczego? Ponieważ nienawidzi on światła Ewangelii, Chrystusowego Kościoła, ludzi wierzących, zdążających ku świętości i wszystkiego, co wiąże się z Chrystusem i Jego Kościołem, a Jego działanie jest podstępne i zakryte, i metody, jakimi się posługuje, to kłamstwo, manipulacje, pokusy do grzechu, nieposłuszeństwo nauczaniu Chrystusowego Kościoła w sprawach wiary i moralności, różnego rodzaju zniewolenia przez nałogi, złe przywiązania i grzeszne nawyki. Działa także przez uprawianie i korzystanie z okultyzmu, wróżbiarstwa, magii. A najbardziej spektakularną formą jego wpływu na człowieka jest opętanie zupełne bądź częściowe, które paraliżuje wolę człowieka, mąci umysł i sumienie. Na górze Gargano naszym sanktuarium jest setki egzorcyzmów. 3 razy miałem sposobność uczestniczenia. I myślę, że warto modlić, aby nikt z nas nie był w takiej sytuacji, byśmy musieli z egzorcyzmów korzystać. Przewaga jest dzisiaj młodych ludzi od 20 roku życia do 35. Zatem kończąc czas świętych rekolekcji z wielkim orędownikiem, który walczy ze złem, możemy również i my zadać sobie pytanie, jak ja jako osoba wierząca i praktykująca mogę walczyć ze złym duchem. Kiedy dalej zgłębimy się w karty Pisma Świętego, chociażby w 4 Ewangelistów, pięknie wyczytamy, jak Jezus spotykał się wśród uczniów i rzeszy wiernych, jak uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, rozmnażał chleby, ryby, uspokajał morze, ale również wyczytamy, że spotykał na swej drodze szatana i inne jego złe duchy. Ale on z nimi nie dyskutował, tylko rozgramiał je, gdyż był od nich potężniejszy, w 2 słowach mówiąc: idź precz. Należy więc przygnąć do Chrystusa całym sobą, nie tylko przez rozumowe uznanie Jego istnienia i Bożej mocy, ale przede wszystkim, siostry i bracia, przez życie płynące z wiary każdego dnia, nie tylko kiedy jestem w potrzebie. Fajnie wygląda Kraków, miasto studenckie, wiele jest miast studenckich, ale Kraków w sposób szczególny w czasie sesji egzaminacyjnej. Kiedy wchodzi się do kościoła mariackiego, zawsze po prawej stronie jest dostawienie Najświętszego Sakramentu. Ludzie się modlą, turyści zwiedzają. I wtedy, w tym czasie, kiedy jest styczeń i kiedy jest maj, czerwiec, Kościół mariacki wypełniony jest po brzegi studentami. Modlą się zapewne o zdanie egzaminu, bo jest potrzeba. I tak jak wczoraj mówiłem, Pan Jezus nie jest automatem tylko wyłącznie do przyjmowania próśb. Przecież pięknie katecheci uczyli nas w szkole, że trzeba Boga uwielbić, podziękować Mu i dopiero Go o coś prosić. To tak jak z automatem do kawy, chociażby na jakiejś stacji benzynowej. Żeby ją wypić, trzeba spełnić podstawowe funkcje. Wybrać, jaką chce kawę, ile chce cukru, zapłacić za nią, ile chce mleka. Wtedy ta kawa wyjeżdża do nas i ją pijemy. I to samo jest z Panem Bogiem. On nie jest automatem tylko i wyłącznie do naszych próśb. Należy Go uwielbiać i dziękować za to, że daje nam kolejny dzień życia. I wtedy Go prosić. Należy więc przygnąć całym sobą. Ważne jest, jak w swoim codziennym życiu wykonuje znak Krzyża Świętego, czy jak Chińczyk, czy jak rzeczywiście wierzący, praktykujący chrześcijanie. Ważne jest, jak się modlę, jak przywołuję moc Bożą. Ważne jest, jak wzywam Jezusa w chwilach dręczących pokus do złego. A inne środki w duchowej walce ze złem można sklasyfikować jako praktykę aktywnego życia chrześcijańskiego. Są nimi Eucharystia, korzystanie z sakramentu pokuty, który pięknie tutaj ten czas ludzie wykorzystali przed konfesjonalami. Innymi środkami duchowymi do życia chrześcijańskiego jest czytanie Pisma Świętego, medytacja tego Słowa, obcowanie ze Słowem Bożym i pogłębianie swojej wiary tak, by była rozumiana. Ale także nie wolno nam zapominać o tym, byśmy cały czas poznawali prawdy chrześcijańskie. W naszym codziennym życiu nie można pominąć służby bliźniemu poprzez słowo, czyn, modlitwę, bo przecież skoro w Kościele mamy iść ku zbawieniu, to konieczne jest także uczestnictwo we wspólnocie chrześcijańskiej, gdyż jak przypomina nam Jezus, gdzie 2 albo 3 zebrani są w imię Jego, tam On jest między nimi. A dzisiaj w obliczu współczesnych zagrożeń dla wiary, moralności, duchowości chrześcijanina, kiedy przecież wprost neguje się głośno głos Kościoła w tych kwestiach, kiedy ludzkość przygląda się rosnącej fali przemocy, terroryzmu, niesprawiedliwości społecznej, kiedy giną niewinne dzieci i dorośli podczas wojny, kiedy wprost wmawia nam się w sposób szczególny młodemu pokoleniu, że nie ma sensu chodzić na katechezę do szkoły, że warto ściągać krzyże z miejsc publicznych, gdzie przecież o to wszystko walczyli nasi pradziadowie i dziadowie, czyż nie na nowo, siostry i bracia, powinniśmy z wiarą sięgnąć do tego duchowego skarbca Kościoła i poskromić wysiłki złego ducha? Przecież szatan nadal walczy z Chrystusowym Kościołem. I w tej walce potrzeba nam Chrystusowej mocy. Ona do nas przychodzi. Wystarczy otworzyć się na nią wierze. Dzisiaj po Komunii Świętej ksiądz proboszcz poprzez akt zawierzenia świętemu Michałowi Archaniołowi powierzy całą wspólnotę parafianą. Będziemy modlić się w intencji dzieci i młodzieży, ludzi chorych, starszych, samotnych, bliskich przyjaciół, dobrodziejów. Będziemy zawierzać świętemu Michałowi Archaniołowi małżeństwa. Będziemy prosić, aby zachował parafię od klęsk żywiołowych, pożaru, głodu, ognia i wojny. Prośmy zatem, wymagając ten mały egzorcyzm, i zachęcam, aby go mówić po mszy świętej, byśmy z całym sercem, z całą ufnością, z żywą wiarą wypowiadali te słowa, by ten wielki orędownik wspomagał nas w walce ze złem. Amen.